With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars for 88 years. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna. Katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 88 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi brat Daniel Gery, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Podstawową szansą medytacji w ujęciu chrześcijańskim jest więc jedność, komunia z osobami Trójcy Świętej. Brak medytacji w życiu chrześcijanina stwarza niebezpieczeństwo płytkości duchowej. Bez medytacji, czyli, mówiąc nieco inaczej, bez przedłużonej modlitwy osobistej, tak naprawdę nie można założyć fundamentów głębszego, systematycznie prowadzonego życia duchowego. To stwierdzenie wypływa z prostego faktu, że człowiek potrzebuje czasu, aby móc doświadczyć miłości. Jeżeli ludzie, którzy siebie nawet głęboko kochają, nie mają dla siebie czasu, to ich miłość, choćby największa i najpiękniejsza, stopniowo będzie zamierać, stawać się coraz płytsza. Istotą życia duchowego jest miłość. Doświadczenie miłości Boga wymaga czasu. Właśnie dlatego do życia duchowego konieczna jest przedłużona modlitwa, medytacja. A więc pierwszą szansą medytacji chrześcijańskiej jest coraz głębsza jedność z Bogiem. Z owej jedności z Bogiem wynikają inne szanse, wewnętrzna spójność człowieka oraz jedność z bliźnimi.
Zapraszamy Was na archiwalny program ojca Mariana Tolczyka.
Witam Was, drodzy rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Był rok 1968, gdy u boku popularnego brytyjskiego zespołu The Beatles, grającego muzykę rock and roll, pojawił się guru, czyli mistrz duchowy z Indii imieniem Maharishi, Wielki Wieść. Choć Maharishi już od 10 lat propagował w Europie i Stanach Zjednoczonych opracowaną przez siebie metodę medytacji, to jednak dopiero zdjęcie członków zespołu The Beatles medytujących u jego stóp zrobiło mu prawdziwą reklamę i przysporzyło wielu nowych adeptów. Maharishi utrzymywał też, że jego medytacja nie jest formą religii, przez co uzyskał wejście do szkół i na uniwersytety. Wszystko to wywołało ogromną modę na medytację dalekowschodnią. Rozpocząłem dzisiejszy program od tych wspomnień nie po to, aby opowiadać Wam historię The Beatles czy Maharishiego, ale aby zwrócić uwagę, że nie każda medytacja prowadzi do Boga. We współczesnym świecie wielu ludzi, szczególnie młodych, pragnie skupienia i kontaktu z Bogiem, modlitwy, która swą głębią i autentycznością stanowiłaby przeciwwagę dla przeżywanych przez nich niepokojów. Na istnienie tej potrzeby wskazuje między innymi nie zmniejszające się od lat 60. zainteresowanie metodami medytacji związanymi z religiami i filozofiami Dalekiego Wschodu, takich jak zen, medytacja transcendentalna czy yoga. Wielu chrześcijan sięga po te metody, bo chce poprawić swoje samopoczucie, podwyższyć inteligencję i koncentrację. Są i tacy, którzy uważają, że poprzez otwarcie się na inne religie wielu zyska ich życie duchowe. Niestety wiążą się z tym zagrożenia wiary, na które chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę. Jedno polega na rozumieniu medytacji jako manipulowania Bogiem w celu uzyskania własnych celów. Drugie zafałszowuje chrześcijańskie pojmowanie Boga, człowieka i świata. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że medytacja dalekowschodnia jest techniką kontemplacji samego siebie w wymiarze biologiczno-kosmicznym, a nie sposobem jednoczenia się z Bogiem. Klasyczny hinduizm i buddyzm nie uznaje bowiem Boga osobowego, o czym wielu chrześcijan nie wie. Bóstwo rozumie się tam jako ideę, moc, energię. Nie ma mowy o służbie Bogu ani o woli Boga wyrażonej w przykazaniach, lecz o mechanice Jego działania. Dlatego medytacja dalekowschodnia polega na poznaniu i opanowaniu tej mechaniki drogą różnych ćwiczeń. Nie ma mowy o łasce, lecz o technice samozbawienia, samouświęcenia, samorealizacji. To mistrz, czyli guru, który uświadomił sobie, że jest Bogiem, jest uprawniony do nadawania norm postępowania swym uczniom i wymaga od nich całkowitego podporządkowania. W takich warunkach medytacja nie kieruje istoty ludzkiej poza własne ja. Duchowość taka staje się po prostu własnym pocieszeniem i umocnieniem. Medytacja staje się w takiej sytuacji realizowaniem własnych celów, ucieczką do przyjemnych wrażeń lub też środkiem terapeutycznym. Spotkania z Bogiem osobowym i zaangażowanie człowieka jako osoby zastępuje technika skupiania się na własnym oddechu, wymawianie pojedynczych słów zwanych mantrami, technika, która już nie wymaga aktu wiary. Owszem, niektóre ćwiczenia fizycznie wywołują wrażenia spokoju i odprężenia, uczucie błogości, a nawet światła i ciepła, jednak nie mają nic wspólnego z przeżyciami, jakich doświadcza medytujący człowiek pod działaniem Ducha Świętego. W chrześcijaństwie stworzenie wie, że jest bezpieczne tylko dzięki łasce. Sposób, w jaki zbliża się do Boga, nie opiera się na jakiejkolwiek technice w ścisłym sensie tego słowa. Prawdziwa mistyka chrześcijaństwa nie ma nic wspólnego z techniką, ale zawsze jest darem Bożym. Drugim problemem jest mieszanie pojęć religijno-filozoficznych, religii Dalekiego Wschodu i chrześcijaństwa. Proponuje się na przykład, aby zamiast Brahma mówić Bóg Ojciec, zamiast Rama czy Krishna Chrystus, zamiast bogini Kali Maria. Tymczasem nie jest to sprawa różnych imion, jak proponują mistrzowie jogi. Owszem, Krishna w hinduizmie to model i obiekt miłości. Jednak według hinduistycznych poglądów Bóg człowiek nie potrzebuje przestrzegać żadnego prawa moralnego. Kradnie, oszukuje, zabija niewinnego człowieka, uwodzi cudze żony i dziewczęta. I wreszcie, sprawa najpoważniejsza, istnieje poważne zagrożenie dla medytujących, którzy chcieliby wykorzystać elementy religii daleko wschodnich. Otóż wiele z nich to brama do okultyzmu i mogą one przynieść demoniczne skutki. Nieraz wiążą się z nimi zjawiska, które chrześcijańskie tradycje uważają za oznaki nawiedzenia demonicznego. Sami nauczyciele stwierdzają, że mają możliwości udzielenia mocy okultystycznych, takich jak jasnowidzenie czy lewitacje. Propagatorzy Orientu, szczególnie jego okultystycznych i rytualnych praktyk, mylą nie tylko postacie boskie i ludzkie, ale też zjawiska fizyczne ze zjawiskami duchowymi, na przykład magii i mantrom, przypisuje się moc sakramentów świętych. Niestety chrześcijanin, mantrując w stylu hinduskiego jogina, oddala się od Boga żywego. Mantry, czyli tajemne słowa, na których już od początku opiera się medytacja, nie są neutralnymi dźwiękami, jak o tym chcą przekonać chrześcijańskich adeptów, mistrzowie medytacji dalekowschodnich. Mantra powtarzana bez przerwy staje się środkiem odurzającym, jak alkohol czy kokaina. Co więcej, w mantrach zawarte są konkretne imiona bóstw hinduistycznych. Mało kto z uprawiających tę technikę zdaje sobie z tego sprawę, a przecież przyzywanie obcych bóstw jest sprzeczne z czcią oddawaną Bogu jedynemu. Podczas mojego niedawnego pobytu w Polsce jeden ze współbraci franciszkanów opowiadał mi o pewnym studencie, który przez długi czas uprawiał jogę. Zaczęło się od tego, że na uczelni przeczytał plakat reklamujący jogę. Przekonało go hasło, że stosując jogę lepiej pozna Boga i nadal będzie mógł być katolikiem. Jego koledzy i koleżanki też poszli na spotkanie ze względu na efekty zdrowotne, jakie podobno daje joga albo po prostu z młodzieńczej ciekawości. Pierwsze spotkanie odbyło się w dużej sali, którą udostępniła uczelnia. Zebrało się na niej aż 3000 studentów. Spotkanie prowadził guru, około 70-letni Hindus. Mistrz, nauczając podstawowych zasad i ćwiczeń jogi, bardzo uważnie przyglądał się nowym adeptom. Po prawie rocznych spotkaniach z całej grupy wybrał sobie najlepszą 30, w której znalazł się też wspomniany student. Wybrani nie chodzili już na wspólną salę, ale codziennie mieli kilkugodzinne indywidualne spotkania z guru. Student wspominał:
w tamtym czasie bardzo się cieszyłem, że znalazłem się w wybranej grupie i robiłem wszystko, aby zadowolić guru. Pierwszym ostrzeżeniem była wizja, jaką miałem po systematycznych ćwiczeniach psychofizycznych. Zobaczyłem wtedy drogę w wielkiej ciemności i bardzo daleko światło. Po obu stronach tej drogi zobaczyłem wiele okropnych, nie dających się opisać potworów. Dotarł do mnie krzyk guru: idź do światła, nie schodź z drogi. Po wyjściu z letargu jeszcze przez godzinę trząsłem się ze strachu. Jednak wtedy zbagatelizowałem ostrzeżenie sumienia i znowu bezkrytycznie zaufałem mistrzowi, który mówił, że do światła, ja to sobie tłumaczyłem, że do Boga, trzeba dojść przez ciemności. Jeszcze kilkanaście razy miałem podobne wizje. Drugim ostrzeżeniem była sama nauka mistrza. Już nie było pięknych opowiadań z podtekstem, które każdy sam po swojemu sobie tłumaczył. Guru zaczął przynosić rysunki smoków, potworów i o nich nauczał. Coś nie było tak. Dodatkowo moje sny przerodziły się w koszmary. Nie miałem żadnej dobrze przespanej nocy i zawsze budziłem się zlany potem. Zaniedbałem swoje obowiązki, do kościoła przestałem chodzić już w momencie wybrania mnie do elity. Pewnego wieczoru postanowiłem wyzwolić się spod wpływu jogi. Nie było to jednak proste. Nie wiedziałem, do kogo się zwrócić o pomoc i jak w ogóle mam postępować. Przypomniałem sobie, że gdzieś w domu mam Pismo Święte. Jednak kiedy je znalazłem, nie mogłem go nawet otworzyć. Ręce zaczęły mi się trząść i Pismo Święte wypadło na podłogę. Byłem przerażony. Mimo to postanowiłem prosić Boga o pomoc. Jedyną modlitwą, jaką pamiętałem, było Ojcze nasz. Nie było proste ją odmówić. Po walce duchowej przez całą noc udało mi się zmówić całe Ojcze nasz tylko jeden raz. To był jednak pierwszy krok w moim nawróceniu. Na drugi dzień nie poszedłem już na spotkanie, ani nie wykonałem żadnego ćwiczenia jogi. Natomiast udało mi się odmówić kilka razy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. Ta noc była pierwszą od ponad roku, którą normalnie przespałem. Każdego dnia modliłem się do Boga różnymi modlitwami. Po miesiącu mogłem wreszcie czytać Pismo Święte. O zgubnym działaniu jogi powiadomiłem ludzi z grupy. Część nazwała mnie zdrajcą naszego guru, ale część poprosiła o pomoc. Modliłem się za nich, aż i oni mogli przyłączyć się do wspólnej modlitwy. Dowiedziałem się też od dziewcząt, że guru wykorzystywał je seksualnie. One jednak wstydziły się komukolwiek o tym powiedzieć. Wiem, że szatan działa i jeszcze dużo jest do zrobienia. Codziennie modlimy się razem, także za tych, którzy nadal uprawiają jogę.
Tyle opowiadania studenta. Niech ono będzie ostrzeżeniem dla tych chrześcijan, którzy szukają niezwykłych wrażeń w medytacji dalekowschodniej. My zaś pamiętajmy, że w Kościele mamy ogromne bogactwo modlitwy, wypracowane przez 2000 lecia. Poznawajmy to dziedzictwo i w oparciu o nie szukajmy naszej drogi do Boga. I niech nigdy nie zabraknie nam modlitwy.
Panie Jezu, nasz jedyny Mistrzu, Ty, będąc Słowem Bożym, dałeś nam słowa najpiękniejszej modlitwy, ucząc nas Boga nazywać Ojcem. Do tego Ojca w niebie prowadź swój Kościół każdego dnia poprzez naszą pracę i nasz odpoczynek, przez nasze słowa i nasze milczenie, przez nasze radości i krzyże. Ucz nas w modlitwie uwielbiać Stwórcę, który nas uczynił na swój obraz i podobieństwo. Ucz nas przebaczać naszym bliźnim, abyśmy zyskali Twoje przebaczenie, nasz Odkupicielu, i abyś przyjął dar naszej modlitwy. Ucz nas dziękować za dar życia i zbawienia i wychwalać przesławne imię Twoje, na które zgina się każde kolano, istot niebieskich, i ziemskich, i podziemnych. A gdy zaczynamy się modlić, ucz nas prosić o Ducha Świętego, aby przyczyniał się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Amen.
A teraz nasze cotygodniowe ogłoszenia.
Na lipiec Ojciec Święty podaje nam następującą intencję modlitwy, aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby miłość wierzących przełamała podziały i niezgodę.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na lipiec włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej ostatnią niedzielę lipca. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za stawiennictwem Matki Bożej Szklapieżnej, Góry Karmel.
Trwają wakacje. Przeżywajcie je godnie, radośnie, w łasce uświęcającej, na chwałę Stwórcy i dla wzmocnienia swych sił fizycznych i duchowych. Starajcie się w każdą niedzielę i święta obowiązkowe uczestniczyć we mszy świętej. Niedziela jest w pełnym znaczeniu tego słowa dniem zgromadzenia liturgicznego, w którym zbierają się wierni dla słuchania Słowa Bożego i uczestniczenia w Eucharystii, aby wspominać mękę, zmartwychwstanie i chwałę Pana Jezusa i składać dziękczynienie Bogu.
Najbliższy wtorek, 16 lipca, przypada wspomnienie Najświętszej Marii Pani z Góry Karmelu, zwane też świętem Matki Bożej Szklapieżnej. Pamiętając o pobożnej praktyce noszenie skapleża.
Informujemy Was, że ojcowie franciszkanie przyjmują zamówienia na msze święte indywidualne, msze wieczyste i gregoriańskie. Zamawianie mszy świętych i lampek wotywnych przyczynia się do utrzymania godziny różańcowej.
Wysłaliśmy do Was zaproszenie do udziału w nowenie do świętego Maksymiliana. Jest to jedyna nowena prowadzona w ciągu miesięcy wakacyjnych. Pomimo wakacji, my w tym czasie, jak wiecie, nadawanie godziny różańcowej nie przerywamy. Dlatego też zwracamy się do Was z prośbą o Was udział i pomoc.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Bogu dziękujemy za wasz udział w nowenach oraz za wasze modlitwy i ofiary, którymi wspieracie godzinę różańcową. Niech Bóg wam w szczególny sposób za to błogosławi.
Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 88 lat.
Godzina różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie, głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina różańcowa ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie programu proszę o błogosławieństwo naszego ojca prowincjała James A. McCurry.
Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat.
Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam na program Godziny Różańcowej za tydzień. Dziś rozstaję się z wami, pozdrawiając po franciszkańsku pokój i dobro.
Zapada smrok, już świat ukołysany. Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak. Panience swej piosenkę na dobranoc zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia. Panience swej piosenkę na dobranoc zaśpiewać chcę.
Ostatnie światła zgasną, opieka Twa rozproszy nocy mrok, uśpionym wsiąść.